Dzisiaj będziecie słyszeć za chwilę, wszystko co będziecie słyszeć, to będą dla was rzeczy takie prawdopodobnie nowe. Będziemy za chwilę mówić na temat ustanawiania sobie Bożych celów w życiu. Okay? To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne i zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Później będziemy słyszeć na temat przewodzenia sobie, jak dojedzie Mirek Szatkowski, wierzę, że dojedzie. To wtedy on będzie. I na samym końcu będziemy mówić na tym, aby uchwycić proces, a nie progres. To będzie szokujące. Uchwycić proces, a nie progres. Domyślnie chcemy progresu, a nikt nie chce procesu, a żeby dojść do progresu, trzeba uchwycić proces. I to będzie ciekawe. To będzie bardzo ciekawe. Jutro będzie też sporo warsztatowo, gdzie wy będziecie sobie też pracować. Jak ostatnio spotykaliśmy się i były te rzeczy warsztatowe i przedstawialiście, to było naprawdę inspirujące. Tak? Mam nadzieję, że to już nie zniknęło wam z serc. Wizja, misja, co chcecie robić, jak to ma wyglądać. Wiem, że Filip wysłał mi taką rozpiskę w PDF-ie, wszystko tam było zapisane. Jak ten kościół będzie wyglądał i tak dalej, i tak dalej. Ten kościół zostaje przyspieszony. Powstanie kościoła, myślę, że to dobrze, bo wy jesteście głównie sangwinikami, tak się ślimaki, się tak po prostu do przodu trzeba iść. Też nie rozumiem, bo dostałem też jakiś nie wiem, ja wiem, że mąka zdrożała, wiem, że jakby gaz zdrożał i z tego powodu w piekarniach chleb poszedł 4 razy do góry. Ale dostałem też, nie wiem, z 700 miast z lokalnej piekarni rozpiskę, jak teraz piekarnia będzie działać. Nie, mega, mega dziwne to było. Tak de facto chodzi o to, że kościół w Świnoujściu, można rzeczy, że ludzie zapamiętują 3 rodzaje słów. Po pierwsze słowa bardzo krótkie, po drugie słowa bardzo długie, a po trzecie słowa dziwne. A więc piekarnia jest dziwną nazwą. Krzysiu, tam Mirek Szatkowski poszedł w drugą stronę. Zakręciło się biedactwo. Czapkę mogę już zdjąć w sumie. I to jest kościół, który będzie się nazywał Piekarnia. Też bardzo dobrze to wygląda i wierzymy w to. Powiem wam, że ja jadę na misję kiedy? W lipcu jadę na 2-tygodniową misję do Świnoujścia. Na 2-tygodniową misję. Jadę tam z nimi spędzić czas, korzystać też z ich dobroci i będę tam spędzał czas nad morzem po to, żeby pomóc tam Łukaszowi i Asi ogarnąć to wszystko, piekarnię, co tam się dzieje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę? Tak, dobrze. A teraz schodząc na ziemię, coś wam powiem, co chodzi w mojej głowie od 2 lat. I tam przed pandemią to miało jakby inne znaczenie. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, wersety od 9 w dół. A nazajutrz, gdy byli w drodze i zbliżali się do miasta około godziny 6, Piotr wszedł na dach, aby się modlić. A będąc głodnym, chciał coś zjeść. Gdy zaś przygotowano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Zobaczył otwarte niebo i wstępujący na niego jakiś przedmiot, podobny do wielkiego płótna, związany ze sobą 4 końcami i spuszczany ku ziemi. Były w nim wszelkie czworonożne zwierzęta ziemskie, bestie, gady i ptaki nieba. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. A Piotr odpowiedział: żadną miarą, panie, bo nigdy nie jadłem niczego pospolitego lub nieczystego. Wtedy znowu po raz drugi dobiegł go głos: tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za nieczyste. I stało się tak 3 razy. Wówczas ten przedmiot został z powrotem wzięty do nieba. A gdy Piotr, zastanawiając się, co ma oznaczać widzenie, które miał, oto mężczyzna wysłany przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli przed bramą i tak dalej, i tak dalej. Coś się wydarzyło. To jest coś, co się dzieje moim zdaniem bardzo mocno na naszych oczach. Teraz. Piotr miał sytuację, że kiedyś tych zwierząt nie jedzono. Tak? One były poza prawem. Nie można było jeść tych zwierząt. Nie można ich było dotykać. Następnie pojawia się sytuacja, że te zwierzęta zstępują z nieba i Bóg mówi do Piotra: Piotrze, zabijaj i jedz. A Piotr mówi: Panie, nigdy nie będę tego jadł. Nigdy nie będę tego jadł. To jest po prostu nieczyste. I Bóg mówi do niego to, co ja, to, co jest, jak tam jest napisane dokładnie, to, co ja oczyściłem, ty nie postrzegaj jako nieczyste. Dochodzi do takiej sytuacji, że kiedyś tak było. Kiedyś tak było. Natomiast teraz następuje zmiana i teraz będzie inaczej. To jest bardzo podobna sytuacja i podobna sytuacja, kiedy Chrystus mówił na początku do swoich uczniów, aby nie brali miecza, aby nic nie brali, szli i głosili Ewangelię, a później powiedział, żeby mieli miecz, chociaż jeden miecz ze sobą. Kiedyś tak było, ale teraz następuje zmiana, teraz będzie inaczej. Kiedyś tak było, następuje zmiana i teraz będzie inaczej. Bóg zawsze wprowadza nas nie w utarte szlaki, ale wprowadza nas w niewiadome szlaki z jednego prostego względu. Bóg chce, abyśmy w tym nowym szlaku tylko i wyłącznie polegali na nim. Nie da się zbudować kościoła na zasadzie ABC. Ciągle i ciągle będziesz potrzebował jednej rzeczy. Będziesz potrzebował zależności od Ducha Świętego. Nawet teraz już widzisz, że to wszystko się jakby, każdy z was opowiadając historię, to jak zostaliście powołani do tego, aby zakładać kościoły, to są inne historie. To są inne historie i Bóg będzie tworzył wasz kościół w zupełnie inny sposób. I chcę, żeby twój umysł był totalnie otwarty na to, co Duch Święty będzie do ciebie mówił. Abyś nie bał się tego, że tak nigdy nie było. Pozwól Bogu zredefiniować pewne rzeczy, aby te rzeczy zaczęły się dziać w taki sposób, jak Bóg do ciebie mówi. Okej? Tak? Łapiecie mnie? I będzie dużo takich rzeczy, które będziesz słyszał. My uczymy się w taki sposób. Są trzy rzeczy, trzy takie czynności, których musimy dokonać tutaj, jak sobie tutaj siedzisz. Po pierwsze, pewnych rzeczy będziesz musiał się nauczyć od nowa. Pewnych rzeczy będziesz musiał się nauczyć od nowa. Ty już je znasz, ale musisz się ich nauczyć od nowa. Tak? Musisz je sobie zredefiniować i nauczyć się ich od nowa. Druga rzecz, którą musisz uczynić, to jest to, że pewnych rzeczy musisz się oduczyć. Pewnych rzeczy musisz się oduczyć. I to jest bolesne. Bo to zawsze polaryzuje, kiedy zaczynasz się pewnych rzeczy oduczać. I ostatnia rzecz jest taka, że pewnych rzeczy po prostu będziesz musiał się nauczyć. Pewnych rzeczy będziesz musiał się nauczyć. Nie wiem, czy już zauważyłeś, ale ewangelizacja w nowo powstających kościołach to nie jest wszystko. Ci, którzy już tam trochę siedzą w tym biznesie, to wiedzą, że to nie jest wszystko. To nie jest jedyna rzecz, to jest coś, co tylko to powinniśmy robić, dlatego że przyciągnąć ludzi do kościoła, to, że oni się nawrócą, to jest jedno. Ale co dalej? Słuchajcie, kościoły nie doznają rozłamów tylko i wyłącznie z tego powodu, że przyszli nowi ludzie i zrobili rozpierduchę, za przeproszeniem. Nie nowi ludzie robią rozpierduchę. Rozpierduchę robią ludzie, którzy już w tym kościele siedzą. Emil się cieszy, bo już wie, co to jest rozpierducha w kościele. Tutaj brat Jerzy Tarnowski mógłby nam poopowiadać na temat rozpierduszek w kościele. To jest brzydkie słowo? Nie? Zależy od regionu. W Tczewie to nie ma znaczenia. Nie, jest zredefiniowane. Najważniejsze jest to, żebyście zrozumieli, że Kościół się buduje przywództwem. Kościół się buduje przywództwem. Kościół się nie buduje tylko i wyłącznie ewangelizacją. Kościół się buduje przywództwem. Służba Głoszenie kazań, uzdrawianie chorych, latanie po mieście, głoszenie Ewangelii, te wszystkie rzeczy są dobre, ale te rzeczy budują ludzi, a nie budują kościoły. Tylko przywództwo buduje kościoły. Kościoły się rozpadają. Kiedy popatrzysz na każdy rozpad kościoła, to każdy szczery lider, który popatrzy na siebie, wie o jednej rzeczy. Nastąpił gdzieś tutaj, czegoś nie zauważyliśmy, czegoś nie rozpoznaliśmy, że coś się rozpadło. Maxwell powiedział, wszystko wzrasta i upada ze względu na przywództwo. Rozłam w kościele to jest twoja odpowiedzialność, jeśli jesteś przywódcą. Twoja odpowiedzialność, czegoś nie zauważyłeś. Trzeba wziąć odpowiedzialność. Okej? Tak tym miłym wstępem. Chciałem wam rozdać teraz coś. Jeśli w ogóle nie robicie notatek, to tracicie czas tutaj. To ja szczerze. Ten stolik ma 40 kilo, ja go tak przeniosłem. Nie wiem, czy zauważyliście. Jedną ręką. Jedną ręką. Jest, jest. Jedna rzecz. Nie zakładaj, że ty już to wszystko wiesz. Uwierz mi, że nie wiesz. Nie zakładaj, że ty już tu wszystko wiesz. Miej taką postawę, że chcesz się czegoś uczyć i Bóg chce do czegoś cię pobudzić, Bóg chce ci coś powiedzieć, Bóg chce ci w tym wszystkim pomóc. Miej taką postawę. A w latach 70., pod koniec lat 70. powstało takie wielkie tąpnięcie, pozytywne tąpnięcie w kościele australijskim. W całej denominacji zielonoświątkowej ten kościół wtedy liczył kilkaset kościołów. I te sytuacja bardzo podobna do Polski, bardzo podobna do Polski. Wiele kościołów liczyło po kilkadziesiąt osób. 300 osób to już był duży kościół, to już był bardzo duży kościół. I nagle coś nastąpiło, coś się zmieniło, że te kościoły w pewnym momencie z początkiem lat 80. zaczęły rosnąć. I pamiętam kilka lat temu, jak byłem w Australii, to spotkałem się z takim ojcem kościoła australijskiego, ten człowiek się nazywał Alan Davis, i zadałem mu pytanie, co spowodowało jakby wzrost kościoła australijskiego. Co spowodowało wzrost? Dzisiaj byśmy popatrzyli na to uwielbienie, to inne kaznodziejstwo. Atrakcyjnie wyglądający kościół. On popatrzył na mnie i powiedział, wszyscy przyjeżdżają do Australii i zadają nam to samo pytanie, co spowodowało wzrost? Wzrost spowodowała jedna konferencja. Z człowiekiem, który nazywał się, bo już nie żyje, David Yonggi-cho. Pastor według zachodniej nomenklatury największego kościoła na świecie. Ten kościół chyba dzisiaj w Seulu liczy 900 tysięcy ludzi. I on przyjechał i nauczał ich na temat w zasadzie jednej zasadniczej rzeczy. Nauczał ich na temat wiary. Nauczał ich na temat wiary. Nie takiej wiary pod tytułem claim it i tak dalej. Tu nie chodziło o prosperity. Tu chodziło o to, żeby zacząć tworzyć cele w swoim życiu, Boże cele, przemodlone cele i modlić się o to, aby Bóg zaczął coś z tym robić. Powiedział im jedną rzecz. Konkretnie miejcie cele. Módlcie się do Boga, miejcie konkretne cele i módlcie się, aby Bóg wam pokazywał, jakie będą wasze cele. Jedna podstawowa rzecz i pomyślałem sobie, że dobrze będzie, to co teraz dostaliście, to tam są puste miejsca, nie przez przypadek, trzeba będzie coś tam wpisać, ale w to może bardzo dużo zmienić w tym, co robisz. Dlatego, że bardzo często jest tak, że Kościół, Panie, Panie, daj nam wzrost, daj nam wzrost, Panie, daj nam wzrost, daj nam wzrost. Okej, Bóg mówi, ale to konkretnie o co ci chodzi? O co ci chodzi? Jedna osoba na miesiąc, jedna osoba na tydzień, jedna na pół roku. Konkretnie o co się modlisz? Konkretne cele, bo konkretne cele oddają Bogu chwałę. Kiedy widzisz, jak Bóg wypełnia te cele, nie masz wątpliwości, że Bóg się do tego przyznaje. I chciałem na początku, macie to w swoich kserówkach, w pierwsza księga Mojżeszowa, 11 rozdział. Wszyscy z nas widzieliśmy kiedyś ten fragment, gdzieś nam przeszedł, przeskoczył przez nasze oczy, ale nie do końca się zagłębialiśmy na tym. 11 rozdział, wersety 31-32. I Terach wziął swojego syna Abrama i swego wnuka Lota, syna Harana, i swoją synową Saraj, żonę swojego syna Abrama. I wyruszyli razem z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam i do dni Teracha było 200 i dni Teracha było 205 lat i umarł w Haranie. Celem tutaj, który wierzę, że Bóg dał Terachowi, to jest to, że on udał się do miejsca, gdzie miał pójść Abram. Miał pójść do Kanaanu. Miał pójść do Kanaanu. Ale Biblia mówi nam o tym, że Terach wziął swojego syna Abrama, swojego wnuka Lota, synową Saraj, żonę swojego syna Abrama i wyruszyli z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Oni mieli pójść do ziemi Kanaan. Kto zna tą historię? Nie wierzę, że ją znacie. Szczerze. Wiecie dlaczego? Bo ja tą historią dzieliłem się na Naczelnej Radzie Kościoła. I Marek Kamiński podszedł później do mnie, biskup naszego kościoła, mówi, tyle razy to czytałem. Nigdy tego nie widziałem. Chyba, że jesteście lepsi niż biskup Kościoła Świątkowego. Żart. Miał wyjść z Ur Chaldejskiego i udać się do ziemi Kanaan. Terach miał taki po prostu plan, aby tam pójść do ziemi kananejskiej. Taka była wizja. On miał iść do Kanaanu. On miał iść do Kanaanu, opuścił Ur Chaldejskie i miał iść do Kanaanu, ale w pewnym momencie zatrzymał się w mieście, które nazywa się Haran. I w tym mieście, kiedy popatrzymy sobie bardzo konkretnie, został około 100 lat i nigdy nie poszedł dalej. To, że masz wizję, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Ale to, żeby wypełnić wizję, to jest zupełnie inna bajka. To, że ty masz wizję, to, że ja mam wizję, ja mam wizję założyć 700 kościołów, no i co? Mogę tu siedzieć, pościć, w ramach zakończenia postu zjeść tą wykładzinę, wbić sobie krzesło w oko i tak się nic nie zmieni. Wizja nie wystarczy, są potrzebne bardzo konkretne kroki. I kiedy masz wizję, to Haran jest najbardziej niebezpiecznym miejscem w twoim życiu, bo możesz się zatrzymać i nie pójść dalej. To, co się dzieje dzisiaj w twojej grupie, w twoim kościele, nie ma znaczenia. To, co jest dzisiaj, nie ma znaczenia. Dlatego, że to jest tylko epizod. Bóg ma coś więcej dla ciebie. Bóg ma coś więcej. Nie możesz, bo po prostu dzieją się rzeczy, które są przeciwko nas i my zamykamy się w Haranie, siedzimy tam i czekamy, aż coś się zmieni. Po hebrajsku Haran oznacza co? Wyschłe miejsce. Tam wyschniesz. Tam się zatrzymasz, tam nie pójdziesz dalej. Będziesz siedział, zatrzymasz się i będziesz tam siedział i nic się nie wydarzy. Jeśli pojawią się przeciwności, a one się pojawią, to będziesz miał chęć, aby się zatrzymać. I będziesz miał chęć, aby to za rok zrobimy, za dwa, za trzy, za cztery. Rozmawiałem teraz z pewnym człowiekiem, który zakłada kościół. I w pewnym momencie w tym kościele, który on zakładał, doszło do tego, że główni liderzy mu odeszli z kościoła. z tego, który powstawał. To tak średnio to wyglądało. Pozbierali się i poszli do przodu. Zbierają się, idą do przodu i w tym wszystkim rozmawiam z nim w tym tygodniu i mam takie silne przekonanie, powiedziałem do niego, stary, jak teraz się zatrzymasz, to już się nigdy nie odbudujesz. Jak się teraz zatrzymasz, to już się nigdy nie odbijesz, nigdy się nie odbudujesz. Haran jest pozornie fajnym miejscem, aby się zatrzymać. Ale jeśli się zatrzymasz w trakcie zakładania kościoła, to uschniesz. Dlatego to, czego potrzebujemy, kochani, to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy zacząć budować nasze życie w oparciu o cele, które Bóg daje nam do naszego życia. W oparciu o konkretne cele, o które będziemy się modlić, o które będziemy walczyć. Dlatego, że prawda jest taka, że nie możesz kontrolować tego, co się dzieje dookoła ciebie. Nie masz na to wpływu, ale możesz kontrolować to, co się dzieje wewnątrz ciebie. Nie masz wpływu na to, co się dzieje dookoła ciebie. Nie masz na to wpływu, nie jesteś Panem Bogiem. Ale możesz, masz możliwość wpływu na to, co się dzieje wewnątrz ciebie. Kto jest odpowiedzialny za to, co się dzieje wewnątrz ciebie? Bóg? Nie. Bóg zrobił już wszystko. Biblia mówi o tym, że Bóg dał nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia w pobożności. Bóg dał nam wszystko. To, co się dzieje wewnątrz mnie, to jest moja odpowiedzialność. To jest moja odpowiedzialność i w naszych czasach, w których my żyjemy, dobrze jest ustalać sobie cele krótkoterminowe, bo czasy są niepewne. To, co ty wymyślisz za 10 lat, nie ma większego znaczenia. Dlatego, że czasy są, jakie są. Szczerze, nie wierzę w koniec pandemii. Nie wierzę w koniec pandemii. Wierzę, że to, co nas czeka w perspektywie kilku lat, to są dziwne rzeczy, o których nawet nie myślałeś. Nigdy nie myślałeś o tym, żeby chodzić w maseczce. Wiem ci, 3 lata temu powiedział, przyjdzie taki czas, kiedy cały świat będzie chodził w maseczce. Byś w to nigdy nie uwierzył. Ale przyszły takie czasy, że chodzimy w maseczkach, że wychodzisz z Biedronki i czeka na ciebie policja. Jest tak? W Oleśnie tak jest i w Mogilnie tak jest. W Mogilnie nawet wojsko już czeka pod Biedronką. Chcę, żebyś, kiedy będziesz teraz tego słuchał, chcę, żebyś myślał o tym, o swoich celach. Byś myślał o swoich celach. Jeśli jesteś w ciężkim momencie w swoim życiu, witaj w klubie. Witaj w klubie. Wydaje mi się, że nikt z nas nie ma pięknego, usłanego różami czasu, bo nie próbujesz budować swojego królestwa, ale próbujesz budować Królestwo Boże. Jak budujesz twoje królestwo, to diabeł średnio to w to ingeruje, ale jak budujesz Boże Królestwo, to diabeł to w to bardzo mocno ingeruje. A więc, dlaczego ustanawianie celów wiary, tak będziemy sobie to nazywać, jest tak istotne? Po pierwsze, ustanawianie celów jest duchową odpowiedzialnością. Ustanawianie celów w naszym życiu jest duchową odpowiedzialnością. Ustanawianie celów jest swego rodzaju, wiecie, wyleczmy się z tego, z funkcjonowania pod tytułem jak pan da i jak wiatr zawieje. To brzmi duchowo. To mega, to brzmi bardzo duchowo. Jak pan da, jak wiatr powieje. Natomiast ustanawianie celu wiary w naszym życiu jest naszą duchową odpowiedzialnością, jest czymś duchowym. Dlaczego? Bo ja wierzę w Boga, jak patrzysz na Biblię, to widzisz, że to wszystko ma sens. Że pewne rzeczy dzieją się w jakimś czasie. Że Mesjasz, że Chrystus, to nie było tak, że Bóg siedzi i mówi do Chrystusa, Bóg Ojciec siedzi i mówi do Chrystusa, a wiesz co, może teraz. Nie. Bóg Ojciec czekał, aż wypełni się co? Aż wypełni się czas. Aż wypełni się czas, aż będzie jeden wspólny język, aż będzie królestwo, gdzie będzie transport bardzo łatwy, bo mowa teraz jest o Rzymie, że wypełni się czas, kiedy w narodzie izraelskim ludzie będą wyczekiwać Mesjasza i wtedy pojawi się Chrystus. To był konkretny cel. To był konkretny cel. Bóg działa w oparciu o określone cele. On nie funkcjonuje w przypadkowy sposób. Z naszej perspektywy nam się to wydaje, że to jest przypadkowe. Nam się to wydaje, dlatego że my nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, ale Bóg funkcjonuje w mocno zaplanowany sposób. Tutaj nie ma chaosu. Jeśli Bóg nie działałby w sposób planowany, to mógłby być czymś zaskoczony. Bóg nie jest niczym zaskoczony. Kolejna rzecz jest taka, że kiedy patrzymy na życie Chrystusa, to Chrystus się pewnego dnia obudził, spędzał czas z Ojcem i mówi, a dzisiaj pójdziemy do Samarii. I będzie tak, że pół rozdziału z czwartej księgi Mojżeszowej z Ewangelii Jana będzie poświęcone temu spotkaniu. Chrystus nie szedł gdziekolwiek przypadkowo. Chrystus mówił, a teraz pójdziemy tam, a teraz pójdziemy do, teraz nadszedł czas, że pójdziemy do Jerozolimy. Bóg planuje pewne rzeczy. To nie może być tak, jak Bóg da. Jak ja nie lubię postaw, jak Bóg da, jak wiatr zawieje, nie wiem, zobaczymy. Miej jakieś cele w swoim życiu. Konkretne cele w swoim życiu. Wiecie, jak chcesz być kościołem, który ma zakładać inne kościoły, to ty musisz mieć konkretne cele w swoim życiu. Kiedy to ma nastąpić? Jak ma to nastąpić? Kiedy wypuścisz budżet tych ludzi, aby tych ludzi uwolnić? Ile tych ludzi jest? Jaki jest konkretny cel? Jaki jest konkretny cel? Każdy kościół musi mieć konkretny cel. Powinieneś mieć coś takiego, zapamiętaj to sobie. Początek roku, już bez względu na to, niektórzy ludzie mówią, że początek roku w kościele to jest od miesiąca września, tak jak rok szkolny, inni mówią, że od stycznia, bez względu na to. Miej coś takiego jak wieczór wizji, że ty przedstawiasz ludziom, jaka jest wizja na ten rok. Co ma się dziać? Co ma się dziać? Co będzie się dziać? Jak ten rok będzie wyglądał? A nie, jak Bóg da, to Bóg da. Albo nie wiem, zobaczymy. Nie wiemy, co się wydarzy. Miej cele. Miej konkretne cele w swoim życiu. Apostoł Paweł w liście do Filipian, w 3 rozdziale, 13 wersecie do 15, Biblia mówi tak, bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno, zapominam o tym, co jest za mną, uparcie sięgam po to, co jest przede mną. Zdążam do czego? Do czego zdąża? Do celu. Do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych, dojrzałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to wam Bóg objawi. Apostoł Paweł popłynął do Rzymu, 27 rozdział Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł wiedział, że jego celem jest teraz dotrzeć do Rzymu, stanąć przed cesarzem. To był jego cel. I on płynął, mógł tam prawie zginąć, ale Bóg miał inny plan. Bóg mówi, ze względu na ciebie daruję ci wszystkich 267 ludzi, którzy płyną z tobą. Paweł miał konkretne cele, dlatego dzisiaj czytamy o podróżach misyjnych Pawła. To był facet, który miał cele. Kiedy popatrzysz na kościoły, które się rozwijają, to są kościoły, które mają konkretne cele. To są kościoły, które mają konkretne cele. One nie idą w jakiś po prostu sposób, jak Bóg da. Amen. Ja zachęciłem sam siebie. Cele są deklaracjami wiary. Drugi punkt. Kiedy ustanawiasz sobie pewne cele, one są deklaracjami wiary. Cele to jest wyznanie po prostu naszej wiary. Okej? Okay? Przychodzisz do kościoła, mówisz, modlimy się o to, czy o to, tak jak sobie powiedzieliśmy, modlimy się o to. Modlimy się o to. Walczymy o to. Modlimy się o to. Konkretny cel. To się staje wyznaniem naszej wiary. W tym kościele ludzie wiedzą, że my chcemy założyć kościół w Lublińcu i chcemy założyć kościół w Opolu. Ludzie o tym wiedzą. To nie jest jakieś, co będzie, to będzie. Co będzie, to będzie. Ja jak duch zawieje, tak będzie. Nie, to jest konkretny cel. Chcemy założyć kościół w Lublińcu, chcemy założyć kościół w Opolu, chcemy. Potrzebujemy w tym Bożej ingerencji. Ale to jest nasze wyznanie wiary, bo potrzebujemy w tym wszystkim Pana Boga. Potrzebujemy w tym wszystkim Pana Boga. Potrzebujemy Jego potężnej ingerencji. Wysłaliśmy ludzi do Wielunia, wysłaliśmy ludzi do Praszki. Możemy się zaorać i teraz wysłać ludzi do Lublińca i możemy się zaorać i teraz wysłać ludzi do Opola. Musimy być mądrzy. Ja wiem, że celem na ten rok na pewno nie jest wypuszczenie kościoła w Lublińcu albo w Opolu. To nie jest ten rok, to nie jest ten czas. Bóg tego nie pokazuje w taki sposób. To nie jest ten rok. Aha, jeszcze budujemy budynek. Super, świetnie. Ale musimy mieć jakieś cele w naszym życiu. Te cele stają się deklaracjami wiary. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 29 werset. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, niech wam się stanie według waszej wiary. I teraz posłuchaj mnie bardzo uważnie. Wiele rzeczy w twoim życiu dzieje się na podstawie twojej wiary i według twojej wiary. Ja miałem takiego pierwszego w moim życiu pastora, który chorował na łuszczycę. I on był przekonany, że ta łuszczyca to jest swego rodzaju cierń, który on ma w swoim ciele, że Bóg mu to dał, aby on się nie wybił jakoś tam, nie wybijał się w swoim objawieniu i tak dalej, i tak dalej. Ten człowiek zmarł z powodu tej łuszczycy. Niech ci się stanie na podstawie i według twojej wiary. Jeśli ty wierzysz, jeśli w twoim życiu jest takie myślenie, no może się ten kościół uda założyć albo się nie uda, to wiesz co, to zwrócimy ci pieniążki, jedź do domu. Bo to jest strata czasu. Ty musisz mieć pewność. Ty musisz mieć wiarę w to, że Bogu o wiele bardziej zależy na założeniu kościoła, który ty chcesz założyć, niż tobie. Tobie się tylko wydaje, że tobie zależy na ludziach w mieście. Chrystus zapłacił za to cenę, tak bardzo mu zależy. Jakie jest wyznanie twojej wiary? Co się dzieje w twoim sercu? Miesiąc temu chyba pewna kobieta z Jaworzna, nomen omen, odezwała się do nas i powiedziała, że ma raka, skracając tą historię. I ona mnie pyta, czy ja mogę jej coś powiedzieć o mojej historii uzdrowienia ze stwardnienia rozsianego. No dobra. Mówię, no to i zacząłem opowiadać. Opowiadam. Okej, fajnie. I ona mówi, no to co teraz? Mówię, teraz to ci wyślę kazania, których masz słuchać i wyślę ci książkę, którą masz czytać. Wysłałem kazania, które miała słuchać, wysłałem jej książkę, którą miała przeczytać. W zasadzie co dwa dni wysyłała, mówiła, że to jest niesamowite. Ona mówi, że ona nigdy tak nie myślała. Nigdy tak nie myślała, że wszystko się zmieniło w jej głowie. Jak się kończy historia? Historia kończy się w taki sposób, że ona poszła do lekarza i nie ma śladu po raku. Niech ci się stanie według twojej wiary. To jest tak ważne w to, w co ty wierzysz. To jest tak ważne w to, co ty wyznajesz. To jest tak ważne. Co ty wyznajesz, w co ty wierzysz. Ja wierzę, ciągle wierzę, że z tego miejsca wyjdą jeszcze 24 kościoły, z tego kościoła. Ja wierzę, że przyjdzie Boże poruszenie i wierzę w to, że ten kościół będzie liczył kilkaset osób, nie po to, żeby Sławek Jagiełła podrasował sobie swoje ego, tylko po to, żeby z tego miejsca mogły być zakładane kościoły. Ja w to wierzę. Ja wierzę w 700 miast, gdzie powstaną kościoły. Wiecie, ja byłem ostatnio w szoku. Sprawdziłem, ile jest miast w Polsce. Wiecie, ile jest miast w Polsce? 963. Jak zaczynał się projekt 700 miast, było ich 906. Szybciej prawa miejskie dostają miejscowości, aniżeli my zakładamy kościoły. I tu się zatrzymam. Ale ja w to wierzę. To jest wyznanie mojej wiary. To jest wyznanie mojej wiary. Ja w to wierzę, ślepo w to wierzę i wiem, że tak będzie, że będą powstawać kościoły jak grzyby po deszczu. To jest tylko kwestia czasu, ale ja nie mogę zatrzymać się w Haranie i chcę, żeby to było moje wyznanie moich ust. To, co w ty wierzysz, ty będziesz o tym mówił. Mów o swoim mieście, gdzie zakładasz kościół, to będzie silny kościół, to będzie Boży kościół, to będzie dobry kościół. Z tego kościoła będą powstawać inne kościoły. My będziemy mieli wpływ na miejscowość, gdzie jesteśmy. Wyznawaj to swoimi ustami. Ile razy spotykałem się z ludźmi po prostu, którzy byli chorzy na cokolwiek i mówili, no, czy mógłbyś się pomodlić, bo ty z tego zostałeś uzdrowiony i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz, mówię, to powiedz mi coś o sobie. I ta osoba mi zaczyna opowiadać, mówię, już się zamknij, bo się sam zaorasz za chwilę. Dlaczego? Bo ta osoba sama kopała sobie dołek poprzez wyznanie swoich ust. To ma niesamowite znaczenie, co ty wyznajesz. Jak życie? No spoko, ale co to za życie? Ja pierniczę, po prostu. Popatrzyłem w tamtą stronę. Efezjan 3,20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Pomyśl sobie śmiało o tym, jak zakładasz kościół. Pomyśl sobie śmiało na temat wizji, którą Bóg wkłada w twoje serce. Pomyśl o tym. Zacznij marzyć. Albo marzysz w diabelski sposób, albo marzysz w Boży sposób. Wyobraźnia to jest coś, co daje nam Bóg. Wyobraźnia to jest coś, co daje nam Bóg. To nie jest spaprane. Spaprane jest wtedy, kiedy zaczynasz marzyć o diabelskich rzeczach, ale generalnie zacznij marzyć. I nawet jeśli pomyślisz sobie bardzo, bardzo śmiało, to powiem ci, i tak Bóg jest w stanie uczynić o wiele więcej. I tak ja po prostu czekam na taki moment w naszym kraju, że siądę na podłogę i powiem, Boże, przesadziłeś. Przesadziłeś. Czekam na taki moment, ale wierzę w Boga, który jest w stanie uczynić o wiele, wiele więcej. My sami wprowadzamy się w świat niewiary. Sami. No, kościół w takim mieście, to nie jest duże miasto, kościół w Oleśnie. Jak będzie miał 50 osób, to będzie super. Okej, niech 9,5 tysiąca idzie do piekła. Bez sensu myślenie. My sami ładujemy się po prostu w rowy niewiary. Sami to robimy. Miej, niech twój język wyznaje cele wiary. Bardzo konkretne. Problem z celami jest taki, albo one są zbyt małe, albo zbyt szybko chcemy je widzieć, jak się już zrealizowały. Ja zauważyłam jedną rzecz. Bóg działa wolniej, niż mi się wydawało. Bóg działa wolniej, niż mi się wydawało. To wszystko zabiera więcej czasu, niż nam się wydawało. Albo cele, które są zbyt małe, albo zbyt szybko się zniechęcamy, bo nie widzimy realizacji pewnych celów. Przestań oglądać Facebooka, Instagrama i patrzeć na te kościoły, bo ja mogę ci, bo jak się, może tak, jak się dowiesz o historii tych kościołów, to już nie będziesz tak podekscytowany. Dlatego, że za każdym zdjęciem stoi historia. Za każdym kościołem stoi historia. Ale my po prostu sami się porównujemy i myślimy, że to gdzie indziej idzie szybciej. Nie. W Polsce wszystko rozwija się w odpowiednim tempie. Nie ma kościoła, który doznaje jakiegoś przebudzenia. Nie ma czegoś takiego. Ja pamiętam, jak zaczęliśmy zakładać kościół, mieliśmy w ciągu 4 miesięcy 30 nowych osób. Nie chrześcijan z pobliskiej wioski, tylko 30 nowych osób, młodych osób. Hello. Wtedy już byłem gotowy poznać Ricka Warrena. Purpose Driven Church. Wtedy ja wiedziałem, jak się zakłada kościoły w Polsce. Z góry patrzyłem na tych wszystkich żuczków, którzy tam coś tam robili. Kretyńska głupota, mój idiotyzm, pycha i debilizm. Teraz tylko debilizm został. Te rzeczy zajmują więcej czasu. Ostatnio mój znajomy Rony Kołodziejski powiedział taką rzecz. Mówi, Pan Jezus przygotowywał się 30 lat do 3 lat służby. My teraz przygotowujemy się 3 lata do 30-letniej służby. a efekty jednak są diametralnie inne. Będzie ci się lepiej spać, jak uwierzysz w to, co ci teraz powiem. Jesteś tak popaprany. Masz takie deficyty, że nie jesteś w stanie dzisiaj przyjąć tego, co Bóg ma dla ciebie. No ja, znaczy nie, to jest samoświadomość pomaga. Różnica między celem a marzeniem jest następująca. Marzenie nie ma deadline'u. Cel ma deadline. Marzenie nie ma deadline'u. O Panie, 700 kościołów chcemy założyć. Super. Jakie są cele? Cel jest taki, że za chwilę powstanie nowe miejsce treningowe w Warszawie. To jest cel. To jest cel. To jest coś, co Bóg nam daje. To będzie nowe miejsce, tak? I powstanie w Düsseldorfie, okay, dla kościołów polonijnych, to jest cel. Te rzeczy mają deadline'y. To powstanie we wrześniu, październiku. Te rzeczy, to są rzeczy, które mają konkretne deadline'y. To nie jest, że ja mam tylko takie marzenie. Jakie cel ma deadline, tak? Cel ma termin końcowy. Kiedy to ma nastąpić? Do kiedy jest ten cel? Ten cel po prostu musi mieć swój termin ważności. Marzenie to może być zupełnie coś innego. Miej cel. Cel ma swój deadline. Trzecia rzecz odnośnie celów jest taka, że cele koncentrują moją energię. O, Jagiełła poszedł w New Age. Nie. Drodzy bracia, drogie siostry, nie poszedłem w New Age. Masz energię życiową. Tak? Ja kiedyś potrafiłem siedzieć do drugiej w nocy, obudzić się rano o 6, iść do pracy i później rypać do którejś godziny, prowadzić jeszcze grupy. Kiedyś to potrafiłem, teraz to jest niemożliwe. Mieliśmy takich znajomych z Warszawy w tamten weekend, zostali u nas do godziny 1. Kolejnego dnia chodziliśmy do tyłu. Kolejnego dnia znowu, dwa dni później znowu do nas przyszli. To moja żona zasnęła w czasie tego spotkania o godzinie 22. Ja już nie mam tyle energii. Ja już nie mam tyle sił. Człowiek im starszy się staje, musi funkcjonować w coraz bardziej w skoncentrowany sposób. Ja nie mam czasu jeździć po tych wszystkich konferencjach. Jeśli ty masz czas jeździć tu, tam, tu, to, tu, to, tu, powodzenia, życzę ci powodzenia. Cele powodują, że możesz skoncentrować swoją energię. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 9 rozdziale 26 werset. Ja zatem biegnę, nie jakbym nie znał celu. Paweł mówi, ja biegnę, nie jakbym nie znał celu. Walczę nie jak ten, kto uderza w próżnię. Paweł mówi, ja mam konkretny cel. Konkretny cel. Ja mam konkretny cel w moim życiu. Ja biegnę do tego celu, to jest mój cel. Kiedy masz 40 lat i w górę, musisz w końcu podjąć decyzję. Skończył się czas szukania w twoim życiu. Masz 40 lat, skończył się. Bóg ci daje czas od 25 roku życia do 40 roku życia, abyś się odnalazł. Abyś wiedział, kim jesteś i wiedział, kim nie jesteś. Nie przerażają pastorzy 50-letni i oni dalej nie wiedzą, kim są. Skąd wiem, że nie wiedzą, kim są? Bo są na każdej konferencji. Bo są na każdej konferencji. Jak jesteś na każdej konferencji, to znaczy, że ty nie wiesz, kim jesteś. Ja nie mam czasu na każdą konferencję. Nie mam czasu. Ktoś mi wysyła, no chyba mnie nie będzie, bo teraz jest takie wydarzenie, tam ja muszę być tam, nie będzie mnie na 700 miast. No to od razu, chłopie, albo rybki, albo akwarium. Nie możesz mieć wszystkiego. Kiedy masz cel, to koncentruje twoją energię. Jeśli postanawiasz założyć kościół, to się temu poświęć. To się temu poświęć. Bądź wszędzie tam, gdzie się o tym mówi. Bądź tam, gdzie ludzie chcą w ciebie inwestować. Bądź tam, skoncentruj swoją energię. W ten weekend można było być na jeszcze innej konferencji. A za tydzień jeszcze na innej, a za dwa tygodnie jeszcze na innej. Skoncentruj się, nie masz czasu już na wszystko. Skoncentruj się. Jeśli masz konkretny cel, to będziesz funkcjonował w oparciu o bardzo konkretny cel i nie będziesz miał czasu, aby być wszędzie. Ktoś określił to młode pokolenie teraz, że to jest pokolenie ADHD. Wszędzie. Wszędzie. I szybko. jak diabeł nie jest w stanie cię zatrzymać, to cię rozproszy. I jak diabeł nie jest w stanie cię zatrzymać, to cię rozproszy. I zaczniesz się koncentrować na rzeczach, które nie mają większego znaczenia. Zaczniesz koncentrować się na rzeczach, które nie mają większego znaczenia. Skoncentruj się tu i teraz na swoim celu, który sobie ustanawiasz. Być może celem na ten kolejne 10 miesięcy w tym roku jest to: Panie Boże, daj nam ochrzcić 5 osób. Panie Boże, daj nam zrobić to, abyśmy w tym mogli zrobić 2 akcje ewangelizacyjne, cokolwiek, nazwij to, konkret. I to pochłonie twoją energię. Nie będziesz miał czasu na inne rzeczy. Wiecie, ja po prostu w tym roku ja nie chcę jechać, głosić kazań gdziekolwiek, bo ja nie mam na to czasu. Nie to, że ja nie lubię kogoś, ja po prostu też wiem, że kazanie wygłoszone w jakimś kościele nic nie zmienia. Naprawdę, to jest absurd. To nic nie zmienia. Jedno kazanie, ludzie powiedzą, dobre słowo. Po prostu. Co z tego? Jedno kazanie nic nie zmieni, szkoda mojego czasu. Ja wiem, co Bóg chce ode mnie na tą chwilę. Mam konkretne cele w moim życiu na ten czas. Wiem, co jest istotne, wiem, co jest ważne. Więc czy to jest złe pojechać gdzieś głosić kazanie? Nie. Ale nie teraz. To nie jest ten czas. To nie jest ten czas. Tak samo są rzeczy w twoim życiu, gdzie to nie jest ten czas. A więc cele pozwalają ci skoncentrować energię. Kolejna rzecz. Cel utrzymuje cię w biegu. Że idziesz dalej do przodu. Księga Joba mówi, 6 rozdział, 11 werset. Skąd mam wziąć siłę, by dalej czekać? Na jaki kres przedłużać życie? Job mówi, skąd ja mam wziąć siłę, aby czekać dalej? Dlaczego tak Job mówi? Bo Job myślał, że to już jest koniec. Jak nie ma celu w twoim życiu, to nie masz energii, aby iść dalej. Nie masz energii, aby iść dalej. Wiesz, ty se możesz jeździć na 700 miast przez 10 lat, ale jeśli nie będzie konkretnych celów w twoim życiu, o które będziesz się modlił, o które będziesz wołał do Pana Boga, to nic się nie zmieni. Ciągle będziesz w tym samym miejscu. Ciągle będziesz w Haranie, ale miałeś wizję. Cele dają nadzieję, dają siłę i dają nam wytrwałość. W czasie Holokaustu 6 milionów Żydów zostało zamordowanych w obozach koncentracyjnych. I zadano pytanie Żydom, którzy przeżyli. Co spowodowało, że oni przeżyli? O tym mówi Rick Warren. Mówi, on w swoim kościele ma kilkanaście osób, którzy są Żydami, którzy przeszli przez obóz koncentracyjny i przetrwali, przeżyli. I zadał im pytanie, wy przeżyliście, reszta nie. Oczywiście poza tymi czynnikami, że opętani Niemcy przyszli i kogoś zastrzelili. Pomijamy to, ale mówi, że to, co charakteryzowało tą grupę ludzi, którzy przetrwali, była nadzieja przetrwania i cel. Nadzieja przetrwania i konkretny cel. Ja jestem potrzebny mojej rodzinie i ja muszę przetrwać. Ja muszę przeżyć. Cel daje ci siłę, kiedy rzeczy nie będą się działy tak, jak ty tego chcesz. Powiem ci, ilekroć masz cel, to w większości przypadków ten cel się nie wypełni tak, jak ty tego chcesz. On się wypełni w zupełnie inny sposób. Kiedy ja zachorowałem, moje wyobrażenie uzdrowienia było proste. Podejdzie Tomek Kmiecik, położy na mnie ręce, będzie karabasanta, potrzepie mną na lewo, na prawo, rzuci mną o podłogę, 5 razy wstanę, będę uzdrowiony i złożę świadectwo w kościele. Powiem ci, nic takiego się nie stało. Zupełnie inny świat, dlatego że Bóg jest zbyt kreatywny. Cele w naszym życiu nie wypełniają się w taki sposób, w większości przypadków, jak my chcemy. One się dzieją w kosmicznie dziwny sposób. Wiecie, ja za chwilę my sobie budujemy teraz budynek, za chwilę dojdę do takiego miejsca, że zabraknie mi prawie 500 000 złotych. I co dalej? Nie mam pojęcia. Ale wiem, że to jest Boży cel, aby ten budynek powstał. Wiem, że to jest Boży cel, to jest Boży interes. Ja po prostu dążę do tego. My do końca grudnia możemy tu być, a potem nie możemy tu już być. Nie ma takiego miejsca w Oleśnie, gdzie możemy się zmieścić. Szalom. Szalom. Jak masz Boży cel, to on wprowadza pokój, daje ci siłę iść dalej. Ja jestem przekonany, że ten budynek powstanie. Nie wiem, skąd weźmiemy pieniądze. Nie mam zielonego pojęcia. Zielonego pojęcia. Pastor Jurek odpalił teraz kawiarnię. Czynsz jest kosmiczny. Zaczął się tam kościół. Dzieją się tam różne rzeczy. Kiedy gadasz z nim, on w ogóle nie jest zestresowany. A jakbyś się dowiedział, ile on płaci za czynsz, to byś zemdlał. Ale on ma szalom. Cel daje nam wytrwałość. Cel daje nam wytrwałość. Teraz posłuchaj jednej rzeczy. Mnie to uzdrowiło. Życie to nie jest sukces za sukcesem. Jak patrzysz na Facebooka, to życie wielu kościołów wygląda sukces za sukcesem. Patrzysz na Hillsong, sukces za sukcesem. Mój znajomy ostatnio w Australii spotkał Briana Houstona, pastora kościoła Hillsong, na plaży. On podszedł do niego i mówi: słuchaj, Brian, a co z Hillsong Nowy Jork? Wiecie, w Hillsong Nowy Jork wydarzyła się straszna rzecz. Carl Lentz, celebryta chrześcijański, po prostu zdradził swoją żonę kilkanaście razy z różnymi kobietami. Dramat. Ten kościół po prostu doznał szoku. I pyta się tego Briana Houstona, kościół, który jest, widzisz, my w Polsce mówimy o czymś, co jest gdzieś tam po prostu daleko, daleko stąd. I pyta się Briana Houstona, a jak Hillsong Nowy Jork? Brian Houston popatrzył, mówi: tragedia i dramat. Nie ma kościołów, które rosną non-stop. Bez względu na to, co wrzucasz na Facebooka, nie ma kościołów, które rosną non-stop. Nie ma kościołów, które rosną z siły w siłę i nie ma z jednej siły i po drugiej siły nie ma problemu. Życie to nie jest droga sukces za sukcesem. To tak nie wygląda. Będziesz po prostu, jeśli przechodzisz przez problemy, uwierz mi, to jest normalne. To jest normalne. Jeśli są rozłamy, to jest normalne. Jeśli ludzie odchodzą, to jest normalne. Jeśli ludzie zostawiają cię w kościele, to jest normalne. I tak cię nie lubili. Tak mówi pastor Mirek Lekot zawsze. No, odeszli, trudno, i tak cię nie lubili. Ale aż tyle ludzi mnie nie lubiło. To jest normalne. To jest normalne. No, zrobiliśmy to. Ja pamiętam, jaką my zrobiliśmy ewangelizację. Ja pierniczę. Wow. Nazywało się to Tydzień Pozytywnych Inicjatyw. Wywaliliśmy na to, no wtedy to było mnóstwo, mnóstwo pieniędzy. Wywaliliśmy mnóstwo pieniędzy. Cały tydzień trwała akcja. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota do niedzieli. W sobotę miało nastąpić zebranie żniwa na kursie Alfa. Ja siedziałem z ludźmi, którzy wtedy byli w kościele, to byli głównie młodzi ludzie, i ogłaszałem z wizją: to będzie poruszenie, przebudzenie w tym mieście. To miasto już nigdy nie będzie wyglądać, i to było w piwnicy w domu harcerza, to miasto już nigdy nie będzie wyglądać po tej akcji tak, jak wyglądało do tej pory. I ogłaszałem to i mówię, bo i nakręciłem tych ludzi, nakręciłem, oni byli nakręceni, zrobiliśmy to wszystko. Całe, codziennie jakaś akcja na mieście, wiecie, gitara, sceny, jakieś, pamiętam, Korzeń wtedy u nas był, Piotrek Stępniak, no wszystko się działo. Sobota, kurs Alfa. Moment prawdy. Przyszło 11 osób. A więc znowu wiatr w skrzydła, z siły w siłę, sukces za sukcesem. Dzięki ci, Panie, że jestem twoim ulubieńcem. Alfa tydzień później. Zero. To nie było tak, że mi fatalnie poszło w tamtą sobotę. Wtedy jeszcze nie było na wideo ani... Mi poszło rewelacyjnie. O tym wiedziałem ja, Duch Święty, ja o tym wiedziałem, moje ego o tym wiedziało, moje alter ego o tym wiedziało, wiedziałem, że mi poszło rewelacyjnie, ale tydzień później nie ma nikogo. No i teraz jest to przeklęte nabożeństwo w niedzielę, kiedy trzeba to ludziom wyjaśnić, co się stało. Ja pierniczę. Ostatnio słuchałem pewnego pastora i on mówi, że najbardziej stresujący moment w ciągu jego życia to jest sobota wieczorem, bo trzeba w niedzielę iść do kościoła. Dziwne. Ja tak miałem jeden raz w życiu, właśnie wtedy. Więc wyszedłem. No tak, chwalmy Pana w każdym czasie. Nie wiem, jak to się stało. Porażka. I takich porażek było mnóstwo w moim życiu. Takich porażek ewangelizacyjnych było mnóstwo w moim życiu. Głupich tekstów na kazaniach były tysiące. Diabeł zsyła, zobaczymy, jak ty zaczniesz głosić. Diabeł będzie wysyłał demony, żeby robiły notatki z twoich kazań. Bo u mnie tak było. Apostoł Paweł w 1 do Koryntian 16:9 powiedział tak: drzwi stanęły przede mną otworem i pojawiły się ogromne możliwości. Amen. Amen, gdyby nie dalsza część. A przeciwników jest wielu. Słuchajcie, drzwi przed nami są ciągle otwarte. Drzwi przed tobą w twoim mieście są otwarte. Im mniejsze miasto, tym mniej konkurencji. Naprawdę. Im mniejsze miasto, tym mniej konkurencji. Ale przeciwników jest wielu. Będziemy wszyscy będziemy inaczej funkcjonować, jeśli zdasz sobie sprawę z tego, że zakładanie kościoła to nie jest sukces za sukcesem. To są też momenty totalnych porażek. To są też momenty takie, że już piszesz rezygnację. To już są takie momenty, kiedy już dzwonisz do mnie i mówisz, to nie ma sensu. Wiecie, ile ludzi zgłosiło się do mnie, żeby założyć kościół, a później zadzwonili i powiedzieli, że nie? Ilu ludzi zrezygnowało przy pierwszym pocisku? Byłbym kłamcą, gdybym ci nie powiedział, że diabeł będzie cię atakował. Byłbym kłamcą, gdybym powiedział ci, że diabeł cię nie będzie atakował. Jak diabeł cię atakuje, wszystko jest z tobą w porządku. Ale kiedy ty masz dojrzeć, jak ty masz dojrzeć i kiedy masz się nauczyć walczyć? Z kościołami jest tak, że dopóki ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostanie. Pozwól, że ci powiem, co to jest ziarno, które musi obumrzeć. To jest twoje rozdmuchane ego. To jest twoje rozdmuchane ego. Naprawdę. To musi obumrzeć. Nie przyniesiesz owocu takiego, jak Bóg chce, żebyś przyniósł, dopóki nie obumrzesz. A Bogu zależy więcej na ludziach, którzy nie są jeszcze zdobyci, bardziej zależy na ludziach, którzy nie są zdobyci, niż tobie. Dlatego On jest w stanie zapłacić tobą każdą cenę. Ale chcecie ściemy, czy chcecie prawdziwego chrześcijaństwa? Adam może opowie jutro, w tamtym tygodniu doznał szoku. On już myśli, że jest w wielkim ucisku. Nie ma życia chrześcijańskiego, nie ma zakładania kościoła z sukcesu, od sukcesu do sukcesu. Cele budują twój i mój charakter. Piąta rzecz. Cele budują mój charakter i twój charakter. Rick Warren powiedział: najważniejszą rzeczą nie jest to, aby osiągnąć cel, ale to, kim się staniesz, osiągając ten cel. Najważniejszą rzeczą nie jest osiągnąć cel. Najważniejszą rzeczą jest to, kim ty się staniesz, osiągając ten cel. Popatrząc na przykład Józefa w Biblii, On miał 17 lat, kiedy Bóg dał mu potężną wizję. Bóg dał mu potężną wizję, Bóg dał mu potężne marzenie. Józef o tym wiedział, ale minęło 13 lat, zanim to się wypełniło. Dlaczego? Bóg nie był gotowy, Faraon nie był gotowy, Józef nie był gotowy. Józef nie był gotowy. Bóg nie jest w stanie zrobić pewnych rzeczy w twoim życiu, bo nie jesteś gotowy. Ostatnio słyszałem świetną definicję, jak Bóg działa w życiu człowieka na podstawie owocu ducha. Wiecie, to jest owoc ducha? Miłość, radość, cierpliwość, pokój. W jaki sposób Bóg wytwarza każdy ten element owocu Ducha Świętego? Daje kontrę do owocu Ducha Świętego. Kiedy chce zrobić, pracować w twoim życiu cierpliwość, to będziesz miał mnóstwo momentów, kiedy będziesz się niecierpliwił z dnia na dzień. Bóg będzie przedłużał, aby wytworzyć w tobie cierpliwość. Jeśli Bóg chce wytworzyć w tobie pokój, pozwól, że ci powiem coś, z czego ja się nauczyłem przez ostatni rok. I to nie jest żadna ściema. W moim życiu jest mnóstwo wyzwań. Mnóstwo dziwnych, demonicznych rzeczy działo się dookoła mojego życia. Ale przez zrozumienie jednej rzeczy z Bożego Słowa, Bóg wytworzył w moim sercu pokój, którego nie można zrozumieć. Pokój, którego nie można, ja tego nie potrafię zrozumieć. Nie potrafię tego zrozumieć. Czy jestem taki wspaniały? Byłem na tyle wspaniały, że wprowadziłem jeden werset z Biblii, potraktowałem go poważnie, wprowadziłem go w życie i coś Bóg zrobił w moim życiu. Bóg pozwolił mi doświadczyć, co to jest pokój, co to jest szalom. Czuję się jak małe dziecko, które czasami po prostu skacze w ręce Boga, który trzyma swoje ręce i wiem, że wszystko będzie dobrze. I wyznanie moich ust jest takie, bez względu na to, co się dzieje, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. To wszystko się dobrze skończy. To wszystko się stanie tak, jak Bóg tego chce. To wszystko się dobrze skończy. Kiedy Bóg chce wytworzyć w tobie pokój, to musi w twoim życiu pojawić się mnóstwo burz, abyś się tego nauczył. Powiem ci jedną rzecz. Niedojrzałe chrześcijaństwo reaguje na to, co jest na zewnątrz. Ostatnio rozmawiałem z moim synem, Tymoteuszem. Chyba się nie obrazi. Mówię, Tymek, dzwonię do ciebie i wiem, co się dzieje w twoim życiu. Czy jest dobrze, czy nie jest źle. Skąd wiem o tym? Słyszę jego ton. Mi to wystarczy. Ja mówię, tata, o co ci chodzi? Mówię, stary, ty jesteś uzależniony od tego, co jest na zewnątrz. Ty jesteś tak bardzo uzależniony od tego, co jest na zewnątrz. Król Dawid miał jedną zasadę. On nie poddawał się temu, co było na zewnątrz. I kiedy był w Syklak i kiedy chcieli go zabić, Biblia mówi, ale Dawid zachęcił się w Panu. On czerpał siłę od wewnątrz. Dawid miał pokój. Wiecie, panika w naszym życiu, panika w twoim życiu, zmartwienie w moim i twoim życiu, to jest wyraz tego, że Bóg będzie pracował. Szalom. Wiecie, ja tym żyję już rok i ja przez ten rok praktykuję szalom w moim życiu. Po prostu mam tak głębokie, silne przekonanie. My bardzo często, jeśli mamy słabą niedzielę, to mamy już, nie przyjdzie tyle ludzi, ile powinno, bo coś tam, to cały poniedziałek mamy już po prostu zdołowany. To, wiesz, na co ty reagujesz? Ty reagujesz na to, co jest na zewnątrz. Zachowujemy się jak małe, niedojrzałe dzieci. Bóg nie wytworzy czegoś pięknego w ciągu jednego dnia. Bóg wytworzy coś pięknego w twoim życiu, ale On ma całe twoje życie, aby to zrobić. Szalom. Ja w końcu zacząłem rozumieć, kiedy Żydzi mówią do kogoś, kto nie był Żydem, szalom, i okazało się, że on nie był Żydem, to oni są w stanie biec 15 kilometrów za nim i powiedzieć: stary, wycofuję to, co powiedziałem. Szalom. Pokój. Totalny pokój. To jest piękne, że w moim życiu naprawdę jest zero stresu, bo nauczyłem się szalom. Bóg to boleśnie we mnie wypracowywał. Boleśnie. Dojrzałość polega na tym, że nie jesteś uwarunkowany od tego, co się dzieje dookoła ciebie. Ale jesteś uwarunkowany od tego, co się dzieje wewnątrz ciebie. Kiedy jest źle, biegnij do Boga, aby wprowadził szalom do twojego serca. O, nie wiem, czy to jest takie... Wiecie, o co chodzi. Coś jest mocno po czasie już, nie? Bo się spóźnili ludzie. Wszystko jest rozjechane. Kolejna rzecz, ostatnia. Dobre cele będą wynagradzane. Jeśli ustalisz Boży cel w swoim życiu, Bóg będzie to wynagradzał. Przy powieści Salomona, 11 rozdział, werset 27. Kto pilnie szuka dobra, tego spotka przychylność. Kto dąży do zła, na tego ono spadnie. Kto pilnie szuka dobra, tego spotka przychylność. Jeśli twoje cele są dobre, spotka cię przychylność. A więc nie możesz sobie teraz tu usiąść, to sobie wpiszę to czy tamto. Nie, spędź czas z Bogiem i spytaj Go: Boże, mów do mnie. Mów do mnie, co Ty chcesz zrobić w tym roku w moim życiu? Co Ty chcesz zrobić z tą grupą, która jest w moim życiu, z moim kościołem? Boże, daj mi, powiedz mi. Ja na początku roku zawsze przychodzę do Boga, mówię: Boże, ile mam dawać pieniędzy w tym roku? Ile mam dawać pieniędzy w tym roku? Ja się pytam Pana Boga. Boże, ile mam dać? Ile to jest? Powiedz mi, ile mam dać? Ile mam? Jak ma wyglądać moja dziesięcina? Jak ma wyglądać moja kolekta? To jest niezwykłe, że jeśli słuchasz Pana Boga, jeśli słuchasz i ustanawiasz cele łącznie razem z Nim, to Bóg ci to pod koniec roku wynagradza. Jeśli ty jesteś tak samo hojny, jak byłeś rok temu, to nie rzuciłeś Bogu żadnego wyzwania, ani nie ustanowiłeś sobie nowych celów, bo Bóg zawsze będzie chciał cię rozciągać. Bóg zawsze będzie chciał cię rozciągać. Zawsze. Dobre cele są wynagradzane. Bóg daje przychylność. Bóg daje przychylność dla tych, którzy szukają dobra. 1 Koryntian, 9 rozdział, 25-26 wersetu. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę, nie jakbym nie znał celu, a walczę nie jak ten, kto uderza w próżnię. Ja zatem biegnę, nie jakbym nie znał celu, ale walczę nie jak ten, kto uderza w próżnię. Paweł był totalnie pochłonięty tym, aby wypełnić cele, które sobie ustanowił przed Bogiem. Czemu ty jesteś pochłonięty? Czym ty jesteś pochłonięty? Czym ty jesteś pochłonięty? Zadaj sobie pytanie. Czy ten rok to jest dla ciebie rok, który wymaga wiary, czy nie wymaga wiary? Jeśli ten rok nie wymaga od ciebie wiary, to on przejdzie bardzo szybciutko. Jeśli chcesz widzieć cuda w swoim życiu, potrzebujesz ustanawiać cele wiary w swoim życiu. Tylko wam powiem, 3 sprawdziane celów. A potem co jest? No. I ja znowu ja? Jeszcze Mirek Szatkowski miał mówić. To już ja zabrałem mu czas? Bo się prezbiter Mirek spóźnił i wszystko się rozjechało. No jakieś przerwy, jak ja przerwa, co to w ogóle jest? W przerwie jest, Biblia mówi tylko, że nastała cisza na pół godziny w niebie. Nie, nieważne. Pierwsze sprawdzian celów. Czy ten cel odda chwałę Bogu? Czy ten cel odda chwałę Bogu? Zadaj sobie to pytanie. Przeglądam te wpisy na Facebooku i zastanawiam się, komu to oddaje chwałę. Komu to oddaje chwałę? Naprawdę. Komu to oddaje chwałę to, co my piszemy? To, czym my się chwalimy? Ja już popełniłem w moim życiu kilkadziesiąt wpisów, które oddawały chwałę tylko i wyłącznie mojemu ego. Naprawdę. Czy mój cel, komu on odda chwałę? Bo jeśli ten cel ma oddać chwałę tobie, to Boga w tym nie ma. Do powodzenia. 1 Koryntian 6,20. Gdyż za ogromną cel zostaliście kupieni, chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Cel ma oddawać Bogu chwałę. Macie 1 Koryntian 10,31. Cokolwiek jecie lub pijecie, cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Kolejna rzecz. Czy ten cel jest motywowany przez miłość? Czy ten cel jest motywowany przez miłość? Cel może być motywowany chciwością, rywalizacją, ego, poczuciem winy, wstydem, zazdrością, niedowartościowaniem. Czym ten cel jest motywowany? Jeśli celem w twoim budowaniu kościoła jest miłość do zgubionych ludzi, to jest to bardzo dobra rzecz. To nie jest oczywiste, ale to jest bardzo dobra rzecz. Nie bierz udziału w wyścigu pod tytułem kto więcej, kto szybciej, kto lepiej, kto bardziej kolorowo, kto to czy tamto. Niech twoją jedyną motywacją, którą masz w swoim życiu, w wypełnianiu celów, jest miłość do zgubionych ludzi i będziesz w szoku. Nie bierzesz udziału w żadnym wyścigu. Nie bierzesz udziału w żadnym wyścigu. I ostatnie pytanie. Może tak, jeśli miłość jest nieobecna w naszych celach, to traktujemy ludzi jako narzędzia w wypełnieniu naszych celów. Ludzie, których Bóg ci da, to nie są narzędzia. To jest konkretne homo sapiens. Nie traktuj ludzi jak narzędzia. Jeśli prowadzisz kościół jako organizację, to jest tylko kwestia czasu, jak ludzie poczują się jak trybki w maszynie. Ale jeśli prowadzisz kościół tak, jak Bóg patrzy na kościół, że to jest jego ciało, to nie będziesz traktował ludzi jako trybki w maszynie, tylko będziesz traktował ludzi jako kogoś, kto jest twoim bratem, jest twoją siostrą. Żyjemy w takiej potężnej dychotomii, żyjemy w takim rozdźwięku. Ja przez długi czas prowadziłem, kiedy nasz kościół był rozkręcony, rozpędzony, kiedy miał potężne momentum, kiedy naprawdę chrzciliśmy bardzo dużo ludzi, jeśli patrzymy nawet na Polskę. Pamiętam, jak Marek Kamiński do mnie zadzwonił, mówi: Sławek, czy ty masz świadomość, że od lat jesteście najlepiej rozwijającym się kościołem w Polsce? Moje ego czuło się fantastycznie. Przez 6 lat byliśmy najlepiej rozwijającym się kościołem w Polsce. Chrzciliśmy tyle ludzi, że to był szok. Prawie 100 osób ochrzciliśmy w ciągu chyba 5 czy 6 lat. Był szok. To był szok. Tylko w tym momencie nikt mi nie powiedział, bo ja się doskonale czułem w prowadzeniu organizacji. Doskonale. Ale nikt mi nie powiedział: Sławek, stworzyłeś z kościoła organizację, a nie kościół. Nikt mi tego nie powiedział. Myślę, że ja bym też wtedy nikogo nie słuchał. I wtedy Bóg znalazł świetny pomysł. Będziesz kościołem, który będzie się pomnażał i będzie wypuszczał ludzi. Świetny pomysł, Panie Boże. Jeśli na początku, posłuchaj bardzo uważnie, jeśli na początku tworzenia kościoła twój kościół nie będzie miał poczucia rodziny, to Bóg nie będzie tego pomnażał na dłuższą metę. Na początku fundamentem musi być miłość między ludźmi. Miłość między ludźmi. miłość, że to jest brat, to jest moja siostra, miłość między ludźmi. Jeśli to nie nastąpi, to stworzysz z tego organizację, tylko prawdopodobnie będzie tak, że ludzie nie będą chcieli być w takiej organizacji, bo w pewnym momencie zaczną się czuć traktowani jak trybki w maszynie. I ostatnia rzecz, czy ten cel wymaga zaufania Bogu? Jeśli to, to jest ważne. Jeśli to, co chcesz zrobić, jest realne dla ciebie do wykonania, to jest twój cel, ale to nie jest Boży cel. Bóg zawsze da ci cel, który dla ciebie jest niewykonalny bez Pana Boga. Zadaj sobie pytanie, czy twój cel, celem, jeśli sobie ustawisz cel ochrzcić 5 osób do końca roku, to nie jest Boży cel. To nie jest Boży cel. Być może jak jesteś sam, no to już jest Boży cel. Może niepotrzebnie te liczby podaję. Ustanów sobie cel, który ty wiesz o tym, czy to jest możliwe dla ciebie samego, czy to jest bez Pana Boga niemożliwe. My jesteśmy najbardziej przynoszący owoc wtedy, kiedy jesteśmy w miejscu, kiedy chodzimy po wodzie. Wtedy przynosimy największy owoc. Wtedy przynosimy największy owoc. Kiedy jesteśmy totalnie zależni od Niego. Amen? I w ten sposób usłyszeliście już 2 wykłady. Nie wiem, jak to się stało, ale teraz jest czas na kolację. Ile? Do kolacji jeszcze. To bracie Mirku, masz 10 minut, żeby ten swój wykład... Nie, no. Coś z tym musimy zrobić. Znaczy ja już mam plan, jak to zrobimy. Mam doskonały plan, jak to zrobimy. Dobrze, kochani, za chwilę mamy... Miało to dla was sens? Chcę, żebyście... Jeszcze